każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Zapraszamy na naszą audycję Samorządne Lubuskie. Radni województwa lubuskiego, jak słychać. Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Witam Państwa.
Tadeusz Jędrzejczak, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Lubuskiego i Mirosław Marcinkiewicz, Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.
Dzień dobry.
Województwa lubuskiego. Panie Marszałku, czy będą potrzebne zmiany w budżecie? Czy już coś wiecie jako zarząd województwa a propos finansów regionu?
Znaczy, no wiemy, bo mamy bardzo obniżone wpływy z podatku CIT i PIT. No to jest w sumie około ponad 27-28 milionów złotych za pierwsze dwa miesiące pandemii. Zobaczymy, jak będzie dalej. Planujemy posiedzenie sejmiku 1 lipca. Nie wiem, czy będziemy gotowi już ze zmianami budżetowymi. Prawdopodobnie więcej informacji będziemy mieli w sierpniu, bo w sierpniu jest planowany sejmik i zapewne, jeżeli nic się nie wydarzy, będziemy proponowali zmiany budżetu. Dwie uwagi. Pierwsza, dostaliśmy pismo w ubiegłym tygodniu od wojewody lubuskiego, ażeby przedstawić wydatki, które województwo poniosło na wspomożenie służby zdrowia w ramach walki z COVID-em. To jest kilkadziesiąt milionów złotych, zarówno środków finansowych przekazanych na rzecz przedsiębiorców, ale przede wszystkim na ochronę zdrowia, zabezpieczenie szpitali i tak dalej. I tutaj mielibyśmy pierwszą pomoc, mianowicie z Europejskiego Funduszu Solidarności te pieniądze miałyby pochodzić. Jeżeli tak będzie, no to ta dziura budżetowa będzie mniejsza.
Ale to będzie na zasadzie zwrotu tych pieniędzy?
Tego nie wiemy, tylko zostaliśmy poproszeni o przedstawienie danych, albowiem zapowiedź jest taka, że z tego właśnie Europejskiego Funduszu Solidarności, a więc ze środków finansowych kierowanych przez Komisję Europejską do krajów członków Unii Europejskiej, te środki powinny być zwrócone. To jest jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga, obcięto nam subwencję na rzecz województwa o blisko 5 milionów złotych dwa miesiące temu po rozpoczęciu tych wszystkich działań związanych z COVID-em. Nie uzyskaliśmy środków pełnej wysokości, które wydaliśmy na szpital jednoimienny w Gorzowie. Zobaczymy, bo dostaliśmy tylko 780 tysięcy, a potrzeby były w milionach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I ostatnia uwaga.
No dobrze, ale macie a propos tego odpowiedź, że te środki zostaną wyrównane. Dostaniecie pieniądze czy na razie?
Nie, nie, no zostaliśmy, no dzisiaj mamy piątek, tydzień temu do 13. W ciągu kilku godzin mieliśmy złożyć dokumenty, które złożyliśmy. I ostatnia uwaga. Myśmy bardzo liczyli na to, że w ramach tarczy czwartej samorządy również dostaną środki finansowe na uzupełnienie tych braków, które pojawiły się w naszych budżetach. Tak się nie stało.
Ale jest poluzowanie kołnierza finansowego.
No wie pan, no to ja też tak mogę powiedzieć. Może pan sobie wziąć większy kredyt, będzie pan więcej spłaty, będzie pan miał większe zadłużenie. No to, ale to nie rozwiązuje problemu, bo zadłużenie samorządów powoduje, że te długi trzeba spłacić. Myśmy liczyli raczej na bezwrotną pomoc przy inwestycjach, bezwrotną pomoc na wkładach własnych, przy inwestycjach, które realizujemy. Tego na razie nie ma. Zobaczymy. Rząd też w tej chwili nie wszystko jeszcze wie do końca, więc poczekajmy jeszcze, myślę, chwilę i będziemy wiedzieli, co się będzie dalej działo. Tym bardziej, że pan premier Morawiecki zapowiadał już zmianę w budżecie państwa, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc nie da się wszystkiego naraz, dnia na dzień w finansach publicznych zmienić.
Marek Surmacz.
I ta konkluzja mi się podobała. Ostatnie zdanie pana marszałka. Chodzi o to, że w tej chwili dotąd właściwie można powiedzieć pierwszym zadaniem rządu i władz samorządowych było zaangażowanie w neutralizację zagrożeń wynikających z pandemii. Teraz trzeba wszystko policzyć, zbilansować. Jak się okaże, jakie jest zaangażowanie ewentualnie Unii Europejskiej rekompensujące w ramach tego Funduszu Solidarnościowego poniesione nakłady na walkę z COVID, to prawdopodobnie staniemy wobec wtedy wyborów dyspozycji finansowych w budżecie państwa w taki sposób, żeby złagodzić skutki negatywne w poszczególnych samorządach.
No dobrze, ja też słyszę, że koronawirus pogłębił kryzys finansowy w samorządach. Pogłębił, znaczy, to jest kluczowe słowo.
No, to jest słowo, pogłębił może nie jest odpowiednim słowem, raczej sprowadził też na samorządy nie kryzys finansowy, tylko pewnego rodzaju brak dochodów, bo jak przedsiębiorcy uzyskali w różnych działaniach pomocowych państwa zwolnienia, zawieszenia, odroczenia, to się
no i pomoc
rzeczy
realną, finansową, pomoc która też powinna się odbić.
No tak, ale otrzymali pomoc finansową na przetrwanie własnych firm głównie, na to, żeby ratować miejsca pracy. Jak słyszę komunikaty ministra rodziny z dzisiejszego poranka, w skali kraju uratowanych zostało w ten sposób 5 milionów miejsc pracy. Łatwo zatem sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby inne podejście prezentował rząd do tej sytuacji i te 5 milionów, już nie 5, powiedzmy, że nie wszyscy by zbankrutowali, ale 2-3 miliony, gdyby poszło bezrobocie w Polsce, to byłby już problem poważny społeczny.
No w Lubuskiem bezrobocie wzrosło, ale na razie nieznacznie.
No nieznacznie, bo to są te manewry duże na raczej mniejszych firmach jednostkowych niż na tych większych. Większe sobie poradziły.
Jedyny powiat międzyrzecki, w którym wzrosło zatrudnienie i spadło bezrobocie. To był jedyny.
Mamy sygnały od wielu przedsiębiorców. Odbieramy takie sygnały, że po tym nastąpi bardzo szybkie odbicie. No i też dostęp do kredytów inwestycyjnych się zwiększy, co pozwoli oczywiście rozwinąć niektórym działalność.
To ja zapytam, czy to nie jest za mało, jeśli chodzi o poluzowanie tego kołnierza finansowego samorządom, że to jest tylko na 2020 rok, że to powinno być też jednak przesunięte?
No zawsze podejmuje się decyzje w perspektywie albo na bazie rozpoznanych danych bieżących. Nie wiem, jakie skutki te finalne COVID spowodował w Polsce, finansowe i gospodarcze. Policzymy się pewnie w trzecim, czwartym kwartale już tak bardzo dokładnie.
Mirosław Marcin.
Jeżeli pan pozwoli, tylko jedno zdanie. Otóż jaka jest sytuacja? Będziemy wiedzieli na rynku pracy mniej więcej po pierwszym półroczu, bo przestaną działać niektóre środki, które zastosował rząd w postaci kolejnych tarcz dla przedsiębiorców, kiedy przedsiębiorcy dostali pieniądze na wspomożenie miejsc pracy. Zobaczymy, jak w rzeczywistości jest, kiedy tych pieniędzy po prostu nie będzie. Na pewno jest jedno faktem, mianowicie 600 tysięcy ludzi w Polsce zarejestrowało się w urzędach pracy w skali całego kraju w okresie tych ostatnich dwóch miesięcy. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Chociaż patrząc na statystyki z oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, to ta 600 tysięcy, każdy przypadek jest zły i szkoda, że tak się stało, ale w różnych krajach różnie ten kryzys wygląda. Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy, gospodarka rusza, powiedzmy sobie w ten sposób. Ona dopiero rusza. Jak to będzie się odbywało właśnie, zobaczymy to za miesiąc, za dwa. Pomoc, która jest udzielana przedsiębiorcom, jest bardzo potrzebna. Bez tego pewnie większość by nie przeżyła, ale co to dalej przyniesie, to dopiero się okaże, bo jesteśmy na takim wstępnym etapie. To dotyczy również samorządów. Zauważmy, że samorządy w tej chwili szacują, czekają, jakie właściwie będą dochody, które inwestycje trzeba będzie po prostu zatrzymać. Zatrzymanie inwestycji to z kolei groźba też właśnie dla wielu firm wykonawczych, które przecież powinny te inwestycje prowadzić. Tu bardzo różne są głosy. Ja tylko powiem, że jako właśnie klub sejmikowy Platformy Obywatelskiej, mieliśmy już specjalne spotkanie, próbujemy to jakoś oszacować, czekamy na właśnie wieści, to co mówił przed chwilą pan marszałek Jędrzejczak. Co to będzie? Co będzie z dochodami? Na razie te informacje nie są za ciekawe, ale ja też jestem dobrej myśli o tyle, że no dajmy sobie trochę czasu. Przedsiębiorcy rozpoczęli działalność, samorządy szacują, a rząd, mam nadzieję, że jak najszybciej przedstawi precyzyjne informacje w zakresie budżetu.
Jak ciężko przedstawić propozycje, jak ciężko przedstawić wyliczenia, świadczy chociażby przypadek Gorzowa, bo ostatni wywiad skarbniczki miasta mówi o tym, o picie i cicie i udziale miasta, że to od 50 do 100 milionów mniej. Więc 50 milionów różnicy, to jeszcze miasto nic tak naprawdę nie wie, chociaż wiceprezydent Jacek Szymankiewicz mówił w Radiu Gorzów, że to będzie około 100 milionów złotych w skali miasta.
A inwestycje się toczą, panie
redaktorze. A inwestycji jest na 300, zdaje się, 70 milionów.
Czy dochody zostały zadysponowane, krótko mówiąc.
Tak, a to są te...
Ma ich nie być, to będzie problem.
No wiadomo, że dochody miasta dzielą się na te, które mają być i te, które mogą być, tak? Więc zobaczymy, co miasto z tym zrobi. No, to jest już problem obecnego prezydenta Gorzowa.
Ale jak mówił pan redaktor o Stanach Zjednoczonych, to warto wiedzieć, że Stany Zjednoczone dzisiaj mają 2 miliony zachorowań stwierdzonych poprzez badania laboratoryjne i 40 milionów bez pracy.
Tak, tak.
To jest nieprawdopodobne, to jest większe bezrobocie niż było w czasie wielkiego kryzysu.
Tak, no dokładnie, więc sytuacje nieporównywalne i obyśmy chociaż do któregoś tam procenta nawet do Stanów Zjednoczonych się nie zbliżali. No ale jednak koronawirus w regionie jest. Mamy dzisiaj kolejne potwierdzenie. 130 zakażeń łącznie, chociaż z tego, co udało nam się w radiu dowiedzieć, to tak naprawdę czekamy na trzecie badanie tej osoby, która prawdopodobnie koronawirusa ma. Czyli tak naprawdę luzowanie obostrzeń luzowaniem, ale dalej powinniśmy być czujni, dalej powinniśmy uważać. Tadeusz Jędrzejczyk.
No przede wszystkim to zajęło się racjonalnie, wie pan. No jeżeli w dalszym ciągu minister zdrowia mówi o maseczkach, tak, mówi o odległościach, są w tej sprawie określone rygory prawne, a ja jeżdżę po mieście, wchodzę do sklepu na stację benzynową, ludzie chodzą powszechnie bez
ja jestem przerażony, bo...
masek. Ja panu powiem więcej. Idzie długi weekend, nad morzem pełno ludzi, nikt nie przestrzega niczego. Nad jeziorami wczoraj z kolegą rozmawiałem u jego ośrodku. Pełno ludzi, którzy przyjechali również z Górnego Śląska. Więc to są, wie pan, zachowania, które przeczą tak naprawdę dbaniu o własne zdrowie dzieci, rodziny i tak dalej. Dlatego, że pandemia to jest pandemia. Tutaj nie ma żartów. Jakby ludzie mają dosyć, tak? Nerwowo już nie wytrzymują. Chcą, żeby było inaczej. No a niestety każdego dnia, gdzie się podawano, jak jechałem tutaj do państwa, do radia, że kolejnych blisko 400 zachorowań stwierdzono w wyniku testu. Więc ten poziom zachorowań ciągle rośnie i stanie się niebezpieczny, kiedy osiągniemy 1000 zachorowań na milion mieszkańców, czyli 38 tysięcy. A to w tym... Ten postęp, który w tej chwili jest w tym kierunku idzie, ja bym apelował do tego, żeby dało się racjonalnie, tak? No, podstawowa sprawa. Dzisiaj wchodziłem do sklepu, chcąc kupić bułki. Trzy osoby przede mną weszły. Nikt rąk nawet nie popryskał tym środkiem do ochrony rąk, a ekspedientka...
Nie zwróciła uwagi?
Nie, nie. No, co ona ma biedna zrobić, jak ona ma 19 lat? Wchodzi trzech facetów, którzy przyjechali przyzwoitymi samochodami. No tylko tyle zrobiła, że nie pozwoliła nikomu podawać pieczywa samemu, tylko ona podawała w rękawiczkach i tak dalej. No więc trzeba było się racjonalnie, żebyśmy nie robili sobie bałaganu, bo dopiero wtedy będziemy mieli kłopoty, kiedy będziemy potrzebowali kilku tysięcy miejsc z respiratorami w szpitalach i wtedy będziemy mieli wariant hiszpański.
Marek Surmacz.
Z pewnością tak długo, póki nas nie dotyka bezpośrednie zagrożenie albo doświadczenie osobiste z kimś najbliższym w otoczeniu, nie mówię o dramatycznych skutkach, to jakieś dane podawane o 300 zachorowaniach stwierdzonych na Górnym Śląsku, czy 120 na Mazowszu, albo 90 z ubiegłej doby w Łódzkiem, jakby się dzieją obok nas. Nas nie dotyczą. I stąd prawdopodobnie to jest to właśnie znieczulenie na zagrożenie. Ja bym nie chciał, żebyśmy się doświadczyli bardzo dramatycznie w tym, o czym mówił pan Tadeusz Jędrzejczak przed chwilą, dlatego że to jest najgorsze z doświadczeń. Wtedy dopiero we Włoszech na poważnie zaczęto traktować komunikaty władz, kiedy zaczęto pokazywać pełne korytarze, brak respiratorów, umierający personel medyczny i właściwie zablokowanie całkowite państwa. Nagle wtedy wszyscy zrozumieli, że tego nie widać wroga naszego życia i zdrowia, ale on jest naprawdę obecny, wszechobecny. Umarło bardzo wielu ludzi i w Hiszpanii, i we Włoszech, i w wielu innych, w Wielkiej Brytanii. Chciałbym, żebyśmy z tego wyciągali wnioski. Lepiej obserwować doświadczenia innych, na nich się uczyć niż na własnych.
No i ja taką dyskusję obserwowałem ostatnio w jednej z dużych telewizji, w której jeden z dyskutujących zapytał, czy znacie państwo kogoś, kto zachorował. No, no nie. To nie ma się czego bać. Tutaj wszystkim.
Ja może tylko dodam, że stwierdzane nawet w Lubuskiem na zachodzie zachorowania, potwierdzone. W komunikatach są przekazywane a to Krośnieńskie, a to Żary, a to Lubsko, a to gdzieś tam, więc gorzowianie mówią, no przepraszam, to czy w Zielonej Górze jakieś sporadyczne, to nie u nas, tak?
A przykład kopalni...
A jeden klient przejedzie bez maski autobusem albo pociągiem w przedziale paroosobowym i w poziomie natychmiast pączkuje zagażenie.
Tak. Przykład kopalni śląskich pokazuje, że to nie jest tak, że tego wirusa nie ma.
Nie jest przypadkiem, wiem, że właśnie kilka dni temu odnotowywaliśmy blisko 500 w ciągu jednej doby zachorowań. Ciągle to się utrzymuje na bardzo wysokim jednak poziomie, powyżej czy około 400, trochę więcej, trochę mniej dziennie. Mogę tylko powiedzieć, przestrzegajmy, właśnie o tym mówimy. Ja też to obserwuję. Wchodząc do sklepu, tak, zakładam maskę, dezynfekuję ręce przy wejściu, przy wyjściu. No, to są podstawowe rzeczy, dzięki którym być może uchronimy się. Oczywiście, że zgodnie tutaj z dyspozycjami ministra zdrowia, chociażby ilość miejsc przygotowanych w szpitalu w Gorzowie została zmniejszona dosłownie czterokrotnie, bo wydaje się, że to wystarczy, ale wystarczy pod warunkiem, że będziemy się stosować do tych zasad, które zostały wyraźnie określone. Wszystkich gorąco do tego zachęcam. Ta epidemia trwa. To jest wśród nas.
Ona postępuje. No dokładnie. Postępuje, ona cały czas obejmuje coraz większe grupy ludzi. Więc... 90 tysięcy ludzi jest na kwarantannach. Tak. To jest tak, jakby cały Gorzów był zamknięty. Tak.
No dokładnie, więc pilnujmy tego i pamiętajmy o tym, że są jeszcze obostrzenia i tak naprawdę nie tyle chronimy, jak już mamy nie chronić siebie, to przynajmniej zadbajmy o innych. Idziemy dalej. 30 lat samorządu w Polsce. Panowie macie ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o samorządy, także dużą politykę. Jak oceniacie te 30 lat? I pytanie na podstawie też może tych relacji związanych z koronawirusem, współpracy samorządów z rządem. Co poprawić, co ulepszyć, co się udało, a co nie? Tadeusz Jędrzejczak.
Po pierwsze, ja mam takie osobiste doświadczenie nie tylko z czasów, kiedy jestem w samorządzie, ale również Sejmu, dlatego że byłem przez całe lata członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i robiliśmy bardzo wiele zmian w prawie. I ja miałem zawsze taką refleksję, że samorząd pokazał, że można lepiej kierować społecznością lokalną, realizować lepiej inwestycje, lepiej wyczytać cele niż centralnie to ma miejsce w naszym kraju, bez względu na to, jaki rząd był. I ja mam takie wrażenie, że kolejne rządy samorządom zazdroszczą. Przykład tutaj pandemii jest również takim przypadkiem, kiedy dochodziło do konfliktu między samorządami a wojewodami, no bo każdy chciał pokazać mieszkańcom, kto bardziej o nich dba i będzie o nich zabiegał. W związku z tym ja myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą, która jest związana z samorządem, to jest po pierwsze trwałość prawa i przepisów i zakresów obowiązków. Po drugie powinna być trwałość, tak jak jest zapisana w ustawach i w konstytucji, dochodów finansów publicznych, której częścią są samorządy, żeby nie zmieniano co jakiś czas reguł funkcjonowania samorządu terytorialnego. Sprawa następna. Ja uważam, że po 30 latach warta byłaby wielka dyskusja z udziałem samorządowców o zmianie funkcjonowania samorządu, żeby określić to, co się udało i to, co jest słuszne, co daje możliwość rozwoju naszego kraju. Samorządy to blisko 30% budżetu całego państwa, więc warto o tym pamiętać, a są regiony, które mają budżety idące w miliardy złotych czy miasta. W związku z tym to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, samorząd nie może być tak, że samorząd za jakiś czas traci określone prerogatywy i zakresy obowiązków, a jednocześnie nie dostaje na nowo przydzielane środków finansowych. To jest ta ta bolączka, która cały czas. I ostatnia uwaga. Ja uważam, że samorząd będzie reprezentowany w parlamencie. Nie wiem, w jakiej formule. Kiedyś myśleliśmy, rozmawialiśmy o tym, czy nie zrobić Senatu właśnie Izby Samorządowej, taka, żeby głos samorządu, więc praktyków, którzy na co dzień spotykają się z polityką społeczną, z edukacją, z inwestycjami, z polityką zagraniczną, z wieloma innymi elementami, które poseł w Sejmie zajmuje się tylko wycinkowo, niektórymi tylko częściami. Czy nie warto byłoby mieć takiej Izby Samorządowej, która miałaby wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju, ale ludzi, którzy na co dzień spotykają się właśnie z tymi problemami. Mamy w Polsce niecałe 70 miast, które mają prezydentów. Mamy 16 województw i warto by było się nad tym zastanowić i być może wtedy pragmatycznie, praktycznie i zgodnie z interesem szerokich grup społecznych, można by było prawo, które dotyczy szczególnie tej gospodarki, która jest w Polsce, dotyczy planowania przestrzennego, dotyczy lasów, wód i tak dalej, ochrony środowiska, tych awantur, które w tej chwili są, jeżeli chodzi o te śmieci i tak dalej. Gdyby usiedli zamiast polityków i urzędników z Warszawy, usiedliby, a nawet my we trzech, jak tutaj jesteśmy, którzy mamy doświadczenie samorządowe, na pewno byśmy mieli więcej praktycznych uwag do tych ustaw niż to, co robi się w tej chwili. Były one by bliżej ludzi, byłyby bardziej sprawne i efektywność wydawania publicznych pieniędzy być może byłaby większa.
Marek Surmacz?
No, samorząd ma swoje kompetencje. Tak, tu jesteśmy, w trójkę byliśmy od samego właściwie początku. Pan Tadeusz Jędrzej tak trochę później wszedł do samorządu, 8 lat bodajże pamiętam. Ale to nie zmienia rzeczy. Jesteśmy w biegu działania samorządowego i państwowego i w związku z tym widzimy podział kompetencji. Ten podział kompetencji oczywiście zazębia się w różnym czasie bardzo różnie. I moim zdaniem obecny czas jest dobrym czasem dla samorządu. Samorząd też ma swoje kompetencje ze względu na bliskość wykonywania podstawowej swojej funkcji, czyli kontroli demokratycznej. To do samorządu wybierani są ludzie znani lokalnie, tym, którym mieszkańcy ufają na bieżąco, których to zaufanie potwierdzane jest w kolejnych wyborach, do których właściwie stosunek mają bezpośredni. Nie mają dostępu do posła, jeśli mają dostęp, to mają taki sporadyczny, do ministra jeszcze mniejszy, do premiera prawie żaden bezpośredni. Mówię o takim codziennym kontakcie. Więc uważam, że 30-lecie samorządu dość niezauważenie przechodzące, jeżeli chodzi o,
no dlatego to pytam.
O obchody. Bo to jednak bardzo ważna data i bardzo ważna rocznica i ogromny dorobek samorządności w Polsce. Doświadczeń bardzo różnych, ale per saldo bardzo dobry dorobek działalności samorządowej. I naprawdę niezależnie od tego, kto, gdzie i w którym miejscu pełni tę służbę samorządową, to mamy wspólnie ogromne powody do satysfakcji, żeby spojrzeć na to, jak miasto Gorzów albo województwo czy Polska wyglądały 30 lat temu, 20 lat temu, 15 lat temu, a dzisiaj.
No to przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest bardzo widoczne przyspieszenie.
No ale też pieniądze, umówmy się, pieniądze z Unii Europejskiej zmieniły polską wieś.
Ale mówię o samorządach.
Tak, ale też
to
samorządy
był ten taki dopalacz, który spowodował, że można było śmiało planować wielkie inwestycje.
Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy przy okazji właśnie tego 30-lecia o tym się powszechnie mówi, chyba jest powszechna zgoda, że była to chyba jedna z najbardziej takich udanych reform, które nastąpiły. Dziś każdy mieszkaniec wie, że jego prezydent, wójt, burmistrz właśnie odpowiada za najbliższą okolicę, za to wszystko, co się wokół dzieje. Spójrzmy też, tu mówiliśmy tak, przystąpienie do Unii, określone środki finansowe, które napłynęły, ale proszę Państwa, no w miejscu, gdzie poprzednio mieszkałem, domek, gdy się tam wprowadzałem, była tylko elektryczność. Studnie trzeba było wykopać. Gaz oczywiście z butli. Dziś w tym miejscu oczywiście, że jest wodociąg, oczywiście jest gaz w sieci. Tak budowaliśmy tę Polskę, jaka dzisiaj jest. otwórzmy oczy i to zobaczmy. Nie stałoby się to bez samorządów. Ja tutaj podzielam zdanie Tadeusza Jędrzejczaka. Tak, to samorządy bardzo, ale to bardzo dobrze wykorzystały te środki finansowe, które napływały. Oczywiście po takich 30 latach warto się zastanowić, co dalej. Ja widzę może na dwa elementy zwrócę uwagę. Tak jak założenia reformy samorządowej o tym mówiły, przedstawiciel rządu w terenie, wojewoda, miał być swego rodzaju nadzorcą pilnującym, by polityka jakby samorządowa wpisywała się generalnie w politykę państwa, bo to jest jakby oczywiste. Chyba z biegiem lat właśnie rola wojewody zaczęła się przesuwać trochę i wojewoda czasami też jest swego rodzaju kreatorem polityki, a nie marszałek województwa. Więc tu dobrze się trzeba zastanowić, żeby nie deptać sobie po nogach konkretnymi kompetencjami.
I a propos tego, co pan mówi, przepraszam, że przerywam, ale ostatnio czytałem jednego z byłych wiceministrów w rządzie Platformy, który mówił, że trzeba wrócić, pisał, że trzeba wrócić do pomysłu likwidacji urzędów wojewódzkich. Ja nie wiem, czy to jest dobry argument w przypadku Gorzowa na przykład.
Tak, panie doktorze, ale ja w tej chwili, znaczy chyba tak daleko bym nie poszedł. Ja pamiętam, bo pracowałem wtedy w urzędzie wojewódzkim, kiedy rola wojewody była jednak inna niż w tej chwili.
X lat temu było.
I nikomu to nie przeszkadzało. I drugi element, jak już mówimy o w ogóle o samorządności, to jednak przemyślenie dalszego działania powiatów. One są za słabe finansowo w tej chwili. One nieco odstają. Trzeba by naprawdę mocno się zastanowić. Ja nie mówię, że one nie są potrzebne, bo one wykonują dużą część zadań rządowych wręcz, które muszą być wykonane, ale właśnie po takim długim okresie czasu warto pomyśleć, jakie tu korekty poprawiłyby funkcjonowanie.
A pamięta pan...
Mogę tylko jeszcze jedno zdanie. Powiatu? My mamy dwie wspaniałe rzeczy, które się naprawdę udały. To jest gospodarka, która jest taka, jaka jest, ale miała cały czas tendencję wzrostową. Tam były zachwiania, ale generalnie wzbogaciliśmy się dzięki, i to jest właśnie dzięki przedsiębiorczości Polaków, dzięki przyjęciu inwestycji, ale też inwestowaniu przez Polaków i umiejętności funkcjonowania w gospodarce rynkowej. I druga rzecz to właśnie samorządne. To właśnie obywatele sami się zorganizowali, sami wybrali sobie władzę, sami do tych władz weszli, podjęli decyzje, zrealizowali zupełnie sensownie projekty, które były wcześniej zakładane. I to jest nasz sukces.
Idziemy dalej. A propos właśnie przedsiębiorczości, bo chciałem panów zapytać ostatnio o umowę z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym i Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową na budowę Centrum Przedsiębiorczości i Inkubatora Przedsiębiorczości. Właściwie w skrócie to takim szerokim skrócie mówię. Podpisano tutaj Urząd Marszałkowski. Pytanie, bo inkubator przedsiębiorczości już w Gorzowie istniał. Nazywał się Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze. Już nie istnieje. Co więcej, miasto zdaje się powołało tę fundację, a nie tak dawno temu 1,5 miliona złotych, mogę się mylić, ale gdzieś około, wykupiło majątek tej fundacji, czyli wykupiło majątek fundacji, którą samo powołało. Dla mnie to wiem, że to prawnie się trzyma kram, ale ciężko mi to zrozumieć. Pytanie, czy te projekty, które dzisiaj będą tworzone, wypalą? A i co musi się stać, żeby wypaliły tak, żebyśmy tych pieniędzy nie zmarnowali? Czy one mogą być zmarnowane? No, jeżeli źle poprowadzone, to mogą być. Tadeusz Jędrzejczak.
Ja nie wiem tam, jakie są szczegóły tych działań, które były podjęte z fundacją. Trudno jest mi powiedzieć, bo nie znam szczegółów, ale ja powiem krótko. Ja uważałem i taki projekt przygotowałem i w ZIT-cie na te pieniądze były, ażeby Pałacu Janego koło biblioteki był zabudowany szkłem i był taki projekt przygotowany.
I jeszcze jako wiceprezydent.
Tak. I to był jeden element ZIT-u i tam było zapisane, że w tym miejscu będzie Miejski Ośrodek Sztuki i budowa tego Miejskiego Ośrodka Sztuki, czyli przeniesienie wszystkiego tego, co jest na Pomorskiej, myślę tutaj o BW,
szkła dawnym i tak dalej, łącznie ze zbiorami muzealnymi, które głównie chodziło tutaj o zbiory sztuki nowoczesnej. To miało spowodować, że mieliśmy mieć kolejny ośrodek sztuki, a dzięki temu można było zlikwidować Chemik dawny, czyli MC, przenieść to tam miało gdzie, właśnie do ośrodka sztuki i tak. Tak się nie stało. I nie ukrywam, że bardzo miałem wątpliwości duże. Miałem duże wątpliwości co do tego, czy warto. Na, po to, żeby miała siedzibę Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, czy warto wydawać z budżetu unijnego prawie 9 milionów złotych. Uważałem, że w tym okresie te środki finansowe byłyby lepiej spożytkowane, gdybyśmy dali je bezpośrednio do przedsiębiorstw. Tak się nie stało, większość zarządu i sejmik uważali inaczej. No więc będzie wyremontowana za niebotyczne pieniądze siedziba Izby Gospodarczej, tylko powstaje pytanie, czy tu chodzi o siedzibę, czy chodzi o gospodarkę. Więc miałem co do tego wątpliwości, poczekajmy, jaka będzie tego efekt.
A może powinniśmy zbudować taki samorząd gospodarczy, jaki mają nasi zachodni sąsiedzi? Może to jest pewien krok w tym...
Ja panu powiem, ja byłem wtedy w Sejmie, ja byłem zwolennikiem, jestem do tej pory zwolennikiem rozwiązania takiego, że każdy, który prowadzi działalność gospodarczą, powinien należeć do branżowej izby gospodarczej. I myśmy taką ustawę zrobili w Sejmie, kiedy jeszcze Józef Oleksy był premierem. Niestety większość sejmowa tę ustawę odrzuciła. I ja panu powiem, tu nie chodzi o składkę, czy będzie kosztowało tam miesięcznie 100 zł, czy 50, bo to jest jakby, bo przy masowości tysiącach spółek to da się wszystko utrzymać, zrobić i tak dalej. Ale tu chodziło generalnie o taką rzecz. I wtedy izba gospodarcza świadczy usługi dla swoich przedsiębiorców. Ja mam na bieżąco kontakty z IHK we Frankfurcie nad Odrą, która skupia ponad 350 tysięcy podmiotów gospodarczych. Ma również własną siedzibę, ale wybudowają za własne pieniądze, dzierżawi i tak dalej. Brandenburgia to nie są, to nie jest Monachium ani Hamburg. Spokojnie, to nie ma takiego dobrze, jak się nam wydaje. Ale dlaczego, o czym mówię? Świadczą porady prawne, są przedstawiciele wobec władzy i tak dalej. Dzisiaj prezydent Gorzowa, gdy chciałby się spotkać z przedsiębiorcami, zapytać się, co sądzicie o moich projektach. Ja takie spotkania robiłem. Nie mamy przedstawicieli, którzy gromadzą wszystkie branże, o które chodzi. Raczej jest to przyczynkowe. Zamarło nam rzemiosło, więc izba też jest słabsza niż była kiedyś, kiedy rzemiosło było silniejsze. W związku z tym, dlatego więc organizowałem targi samochodowe, zapraszałem naszych dealerów, a że była okazja do spotkania z tymi ludźmi, porozmawiania o tym, jak ta grupa zawodowa, ta grupa...
Poniekąd obecny prezydent też do tego wraca i chyba rozumie ten problem, nie wiem.
No jest, ale problem jest wszędzie, problem tak. W skali całego
kraju. Samorządność gospodarcza jak najbardziej. Marek Surmacz.
No samorządność gospodarcza, to właśnie ta reprezentacja i to świadczenie wzajemne. Po to się należy do, z własnej woli, zresztą nie ma przymusowej przynależności, z własnej woli się należy, żeby oczekiwać świadczenia jakiejś usługi. Mniejszy oczekuje oczywiście mniej, albo inaczej mniejszy nawet jest bardziej czasami nieporadny niż ten większy, którego stać na zatrudnienie i
no Zachodnia Izba chyba organizuje sąd arbitralny.
Tak, tylko to jest dobra rzecz. To jest dobra rzecz. To, że się udało, to tylko gratulować. Tak.
Nawiązał pan redaktor do tych poprzednich roszad majątkowo-finansowych. W różnym czasie, różnych realiach i w różnym otoczeniu gospodarczym podejmuje się bardzo różne decyzje. I to, że kiedyś przekazywano majątek, powiedzmy, do utrzymania, a potem podmiot ów funkcjonował, zarabiał pieniądze, inwestował w ten majątek, to też powiększył jego wartość. I potem zwroty następują też w innej sytuacji już rzeczywistej. I to trzeba bliżej poznać szczegóły ewentualnie tych rozliczeń, żeby wiedzieć, czy decyzja, czy w ogóle skrytykować tę decyzję nawet, czy krytycznie na nią spojrzeć.
Tak, tylko chodzi mi o ten przepływ.
No one są
dla mnie to
no tak, to dla...
Ja nie mówię, że to jest bezprawne.
Ja nawet nie o tym. Tylko w tamtym czasie, kiedy podejmowano decyzję, prawdopodobnie, ja pamiętam, jak powstawały te izby, to były pierwsze kroki samorządu gospodarczego też. Znaczy, wprawdzie izby rzemieślnicze istniały wcześniej jeszcze, przed 90 rokiem. I one weszły z dużym dosyć majątkiem i one były silne w tamtym czasie, w 90 roku na rynku. A kapitalizm, gospodarka rynkowa spowodowała dopiero namnażanie się indywidualnych postaw gospodarczych i z tego wynikało też potrzeba zrzeszania się. Ja jestem zwolennikiem samorządności, ale też samorządności w gospodarce, nie tylko w gospodarce korporacyjnej, konkurującej ze sobą, żeby to nie było tak, że powstaje jeden monopolista na zrzeszanie się, uzyskuje prawa i gwarancje państwowe na podstawie ustawy i z tego czerpie określone później dominujące korzyści na rynku. To też jest, nie zawsze musi być korzystne akurat. Także to, że powstaje, czy zagospodarowuje się w tej chwili ta willa przy parku Róż, równolegle dawny tak, to komenda tam mieścił się areszt, mieścił się wydział dochodzeniowo śledczy, mieściła się też sekcja ruchu drogowego, a pamiętam na poddaszu w tych takich małych okienkach w duchocie strasznej urzędowali i pracowali technicy kryminalistyczni, także tam laboratoria były też chemiczne, więc w tym budynku było dużo. Ja zapamiętałem, że tam była na dole jakaś sala taka ładna, typowa dla pałacyków, takich właśnie charakterystycznych.
A historycy Gorzowa, regionaliści mogą mnie zamordować, bo zdaje się, że przed wojną na tyłach tej willi zaszczepiono Renetę Landsbergską. To właśnie chyba tam.
No, nie potrafię powiedzieć, ale jeżeli projekt zagospodarowania, którego nie znam, a chciałbym poznać jako mieszkaniec Gorzowa i radny województwa, koncepcję zagospodarowania tej przestrzeni między budynkami tej Pierzei na Kostnie Rudyńskich a biblioteką, jak jest projekt zagospodarowania i ten projekt przewiduje połączenie funkcji parku z tym ośrodkiem, to wyobrażam sobie, że tak powinni to architekci i urbaniści przewidywać.
Pamiętam, że planowany był łącznik między Biblioteką Wojewódzką a tą willą.
Znaczy to miał być kolejny element.
To element biblioteki miał być.
Znaczy nie. Miejski ośrodek sztuki, normalnie z salami wystawienniczymi, z magazynami, klimatyzowany, także można było wszystkie dzieła sztuki wystawiać. Miał być to oczywiście połączone z biblioteką, bo to było w ramach logicznego projektu inwestycyjnego, który zaczynał się od Centrum Edukacji Zawodowej, Muzeum, Filharmonii, Teatru, Zespołu Szkół Artystycznych i potem cała Sikorskiego jako ulica, którą będziemy się kontaktowali, Park Wiosny Ludów, no i biblioteka, PWSZ i tak dalej, AWF, żeby tutaj w centrum miasta ta młodzież mogła przyjść. Ale chcę powiedzieć o Landsbergskiej Renecie, no bo po raz pierwszy, a wsadziłem ją wiele lat temu się w ogrodzie, w tym roku ma bardzo dużo owoców, więc chodzę codziennie, chucham i bucham, żeby
gimnazjówka
była...
Gimnazjówka nie zniszczyła.
Nie, nie było czerwcowego gradobicia.
Mirosław Marcinkiewicz, cierpliwie czekał, więc...
Tak. Przepraszam.
Nie ma sprawy. Szanowni Państwo, no, wiele lat trwały dyskusje, rozmowy, zmiany koncepcji. Dobrze, że ta zabytkowa willa wreszcie będzie zagospodarowana. Teraz dalej. Przedsiębiorczość, gospodarka. My często mówimy, gdzie są innowacje, czemu nie jesteśmy innowacyjni. Musimy właśnie próbować znaleźć sposób promowania tych firm, różnego rodzaju startupów, wszelkich działań, które mogą spowodować, że właśnie ta przedsiębiorczość będzie się rozwijała. Z jednej strony Zachodnia Izba, jeżeli to ma być tylko siedziba po to, żeby zrobić parę biur i fajną salę, to myślę, że to nie o to chodzi. Może właśnie przy tej okazji, ja słyszę takie zapowiedzi, będzie tu właśnie pewna kreacyjna rola w gospodarce do spełnienia. I z drugiej strony GOT, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, no potrzebny...
Jeszcze nie rozwinął skrzydeł.
To znaczy on działa, ale ja też nie jestem jakby zachwycony skalą tej działalności i tu dodajmy, w strategii rozwoju województwa do 2030 roku, która no, w ostatnich jest etapach konsultacji, wyraźnie mówimy, wskazujemy też właśnie ten Gorzowski Ośrodek Technologiczny jako pewien zaczyn do dalszego rozwoju. No, możemy wszyscy krytykować, że jesteśmy ciągle województwem mało innowacyjnym, tak? Że mało jest takich przedsiębiorstw, zakładów wdrażających nowoczesne technologie, no ale próbujmy zainwestować, próbujmy przyglądać się temu i pomagać po to, żeby w którymś momencie zaczęło to przynosić efekt.
Tym bardziej, że w Gorzowie mamy jedną firmę z branży IT, jedną słownie, która się zajmuje backupem danych i to wszystko.
Ale jednocześnie w tym województwie w ciągu ostatnich 2 lat na wyniku konkursów na innowacyjną gospodarkę dla firm, w tym również firm z północy województwa, przekazaliśmy blisko 150 czy 170 milionów złotych w ramach, w ramach innowacyjnych. Więc też jest kwestia tego typu, że żeby była innowacja, musi być pomysł, musi być projekt, musi być nauka połączona z gospodarką. To jest to, czego u nas w Polsce zrobić nie potrafimy, co w zachodniej Europie jest rzeczą zasadniczą, jeżeli chodzi o rozwój. Funkcjonuje normalnie. Jeżeli w instytucie naukowym chce robić badania nad daną rzeczą, nad danym rozwiązaniem, musi znaleźć 4/5 finansowania w przemyśle, który następnie te innowacje wprowadzi w życie i będzie na tym zarabiał pieniądze. Jak pójdziecie państwo do Lidla, to zobaczcie tą ścieżkę środkową, ile tam jest krótkoseryjnych wyrobów, które powstają w wyniku właśnie różnego rodzaju wynalazków, rozwiązań, prostych projektów, które gdzieś ktoś coś zaprojektował, wyprodukował i jest to na rynku. My tego nie robimy, prawie wszystko jest produkowane za granicą.
Kończymy naszą audycję. Dziękuję panom za udział. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Przypomnę, gośćmi byli Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Sobie dziękuję, pozdrawiam państwa.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za zaproszenie.
I Mirosław Marcinkiewicz, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu wszystkim życzę, pozdrawiam.
Dziękuję państwu, Marcin Sasin, kłaniam się, do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.